Marta Demarta.
Maciej Rusinowicz.
Witamy Was w Miszmaszu Kulturalnym.
Bardzo kulturalnej audycji w Radiu Mors.
Dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku ważnych rzeczach.
Zaczniemy od filmu pod tytułem Disco Polo.
Filmu, którego premiera była 27 lutego, czyli całkiem niedawno. Ale zanim zaczniemy rozmowę, przywitamy jeszcze naszego gościa, Ania Domachowska, studentka kulturoznawstwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć. To zaczynamy od zwiastuna filmu.
Widzisz tego gościa w okularach? Jeszcze rok temu siano, Kosiu, nie? A ten wczoraj w Mariocie przegrał okrągłą pańkę w nocy. Rozumiesz?
Co mam rozumieć?
Dwa słowa. Disco polo.
Chodzi o miłość. Jest chłopak, jest dziewczyna. Ja uwielbiam ją. Jest też ojciec, który tego nie akceptuje.
Chłop mi za
mnie. Chce się wyrwać z tej dziury. Dobrze to wie.
Ja tu mam wykaz zespołów. Chyba tam nie ma.
Stój!
Wiecie, jak się nazywam? Polak. A jak się Polakowi podoba, to się wszystkim Polakom spodoba. Jesteś
szalony. Disco polo, to jesteśmy my. I o nas jest ta muzyka. Jak nas nie chcą wpuścić od dołu, to my i zdobędziemy samego szczytu.
Przecież on nas zabije.
Pan ma talent.
Szkoda byłoby go stracić.
Po prostu rób to, co umiesz najlepiej. Bądź.
Po co ci to?
Bo dla mnie życie
to są chwile.
Macie przejebane!
Jeszcze wczoraj marzyłem.
A dzisiaj żyję!
To jest telewizja, to jest show!
Film, który ma ilustrować kulturę disco polo w latach 90., ale czy faktycznie to robi, czy to wygląda jakoś inaczej?
Wydaje mi się, że to robi, jest, można by powiedzieć, kiczowaty, jeśli by tak spojrzeć ogólnie na cały film, bo są kolorowe światełka, są bufiaste spódniczki, kokardy we włosach, ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na sam charakter disco polo, to tak naprawdę to tak wyglądało. Nie dało się tego filmu zrobić w jakiś inny sposób, tylko trzeba było go zrobić właśnie tak.
Przypomnijmy, reżyseria Maciej Bochniak, w głównych rolach Dawid Ogrodnik i Piotr Głowacki jako Tomek i Rudy, czyli chłopcy, którzy postanawiają zrobić karierę w branży disco polo.
To jest całkiem fajny duet, bo oni są napędzani pasją i marzeniami takimi od pucybuta do milionera. Oni marzą o tej karierze i startują z takiego bardzo niskiego poziomu, a kończą jako wielkie gwiazdy.
No właśnie, mamy ten taki amerykański sen przerobiony na polski sen, co powoduje, że film cały jest w konwencji takiej trochę amerykańskiej, prawda?
No, zawsze wzorowaliśmy się na zachodzie, zawsze chcieliśmy być zachodem. Lepiej było być zachodem niż wschodem, więc jeśli szukaliśmy jakichś upodobań muzycznych, to też szukaliśmy raczej w takich szalonych klimatach.
No tak, ale tutaj właściwie to jest aż do przesady zrobione, bo podobno film trochę inspiruje się westernami.
Westernami i też innymi filmami. Na przykład nawiązanie do Funny Games. Wydaje mi się, że no niekoniecznie udane były te wstawki z różnych gatunków filmowych. Jeśli chodzi o odbiorców filmu, mam tu na myśli moich znajomych, kulturoznawców oraz internautów, ponieważ wywiązała się gorąca dyskusja na temat tego filmu. To większość odbiorców nie zrozumiała. Po prostu był przesyt. Zbyt wiele było nawiązań do różnych innych filmów. Przez to fabuła była, miała być bardzo dynamiczna, miało to być jako musical poprowadzone. Niestety zostało dość chłodno odebrane.
Jak to wygląda, jeżeli chodzi o fabułę? Bo podobno, takie przynajmniej widziałem komentarze, że film w warstwie fabularnej bardzo kuleje.
Z tego, co mówią aktorzy po filmie, po premierze, jak się wypowiadali, to fabuła jest zlepkiem prawdziwych historii rodzenia się disco polo w Polsce, czyli historii wszystkich najbardziej znanych zespołów, Bayerful i tak dalej. I większość z tych historii wydarzyła się naprawdę, natomiast to, w jaki sposób one są pokazane, wydaje mi się, że jest trochę przerysowane. Te efekty komputerowe statku płynącego po piasku nie pokazuje do końca realności, tylko takiego przerysowania, ale już chyba za dużego.
Ale może to jest zamierzony efekt?
Metafora, przerysowanie, wydaje mi się, to są dwie różne rzeczy. Jest cienka granica, ale chyba ta granica była tutaj przekroczona w taki nie do końca dobry sposób.
z jednej strony ten może film ilustrować to, jak faktycznie wyglądało disco polo, jak ono się rodziło, jak wyglądała ta kultura, a może po prostu być metaforą. Tak jak disco polo jest przerysowane i kolorowe i tak dalej, tak można po prostu zrobić film w takim klimacie, który będzie do tego nawiązywał. Tak jest? Czy to przerysowanie jest przesadne i niepotrzebne?
To znaczy, przerysowanie to są głównie efekty komputerowe.
No, mamy no tak, podobno włożono bardzo dużo pieniędzy i pracy w efekty specjalne.
Tak, mamy XXI wiek, mamy technologie, które nam pozwalają wykorzystywać te efekty i tworzyć naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, ale sedno i tak zostało. Był chłopak, była dziewczyna, była droga do kariery, był pan Polak, który jest dyrektorem wytwórni filmowej, który nie chce na tych przysłowiowych pucybutów nawet patrzeć. Nie dopuszcza w ogóle do świadomości, że oni mogliby coś osiągnąć i że może warto nawet posłuchać ich muzyki, żeby sprawdzić, co takiego robią. No i to wszystko gdzieś mieści się w konwencji disco polo. A to, jak disco polo jest odbierane w kulturze, to jest coś zupełnie innego.
I tutaj właśnie przechodzimy do muzyki. Mamy muzykę disco polo oczywiście w filmie, bo jakżeby inaczej.
Tak, jest muzyka disco polo, natomiast to nie jest... Znaczy, muzykę disco polo wykonuje Dawid Ogrodnik, czyli jeden z aktorów filmu głównego.
Czyli nie są to oryginalne piosenki, ale są zaśpiewane przez aktorów.
Tak, one są śpiewane przez aktorów w jakiejś takiej swojej też interpretacji. Bo każdy disco polo odbiera może inaczej, no.
Ale to są piosenki nowo napisane, czy już istniejące, po prostu skowerowane?
To są covery.
Nie wiem, czy to się w ogóle tak da ocenić, są lepsze czy gorsze od oryginału.
Jak oglądałam film i szukałam ścieżek dźwiękowych do tej audycji, to w głowie miałam te piosenki z filmu i bardzo chciałam znaleźć te piosenki z filmu. Jak znalazłam oryginały, to stwierdziłam, że jakieś to jest dziwne, takie niepasujące, więc na chwilę obecną myślę sobie, że te covery mogły być lepsze. Chociaż wiem, że nic nie zastąpi oryginału i mydełka fa czy czarnych oczu.
No dobrze, to zróbmy przerwę i posłuchajmy. Nie myślałem, że to kiedyś nastąpi, ale disco polo w Radiu Mors. Jesteś szalona. Jesteś szalona. Mówię ci, zawsze nią było skończyć wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Mówię ci, jesteś szalona. Jesteś szalona. Mówię ci, zawsze nią było skończyć wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem. Mówię ci, jesteś szalona.
Zmierzch disco polo, czy disco polo jest cały czas żywe?
Nie wydaje mi się, żeby nastąpił zmierzch disco polo, przynajmniej sądząc po naszym podwórku. Ja pochodzę ze wsi i sądząc po zachowaniu tamtejszych, znaczy moich znajomych, to wydaje mi się, że od zawsze i na zawsze będą słuchać tej muzyki.
Czyli nie jest tak, że ani nie jest zmierzch, ani nie jest odwrotnie jakiś renesans teraz, tylko po prostu cały czas stabilnie disco polo jest popularne, tak?
Tak, wydaje mi się, że będzie zawsze popularne, będzie wracało. Natomiast jeśli chodzi o środowisko miejskie, no to tutaj zauważyłam, że ludzie nie przyznają się do tego, że słuchają takiej muzyki.
Ale słuchają.
Ale jak idą na imprezę.
Ale jak idę właśnie z nimi na imprezę, to oni najlepiej bawią się przy tej muzyce. Ja osobiście nie rozumiem tego.
Co więcej, oni znają melodię, oni znają tekst, potrafią prześpiewać całą piosenkę, więc to chyba jeszcze nie jest renesans.
Dokładnie.
Nie, no tak, no przecież to pokazuje popularność Ona tańczy dla mnie. I kilka lat temu, to chyba już 3 lata minęły. Piosenka miała ogromny sukces, a tego przecież by nie było, gdyby jakoś to nie było popularne.
A myślicie, że Disco Polo przejdzie kolejne odświeżenie przez to, że pokazało się w filmie? Że dzisiaj w filmie pokazujemy coś zupełnie innego. Pokazujemy jakiś dramat wojenny, jakieś głupawe komedie, a tymczasem nagle ktoś wymyślił Disco Polo.
To zależy w jakim środowisku. Tak jak Hania powiedziała, w tym środowisku wiejskim wydaje mi się, że to po prostu trwa i tutaj nie ma czego odświeżać. Natomiast w miastach może ktoś się tym zainteresuje. Nie wiem.
Ale powstają jeszcze programy stricte z muzyką Disco Polo.
Dokładnie.
Ich jest wysyp.
Ja się zastanawiam, kto ogląda i kto tego słucha.
No. Ale skoro jest popyt, jest podaż.
No najwyraźniej tak. Bardzo mnie to zastanawia. W Disco Polo wpisana jest pewna masowość. To jest taki rodzaj kultury, który ma trafiać do szerokiego grona odbiorców.
Bo Disco Polo jest o miłości. Temat ciągle aktualny. Jest zawsze temat miłości spełnionej, niespełnionej, zawiedzionej, prawdziwej, wybuchowej, takiej, która eksploduje.
No tak, czyli coś, co zainteresuje każdego tak naprawdę, tak?
No tak mi się wydaje.
I takie to ma być, żeby po prostu było popularne. Ale oczywiście w to wpisany jest kicz.
No niestety.
I teraz pytanie, czy ja się tak zastanawiam, czy ten kicz w Disco Polo to jest dlatego, że po prostu twórcy robią to jakoś nieświadomie, dlatego, że takim po prostu wychodzi, czy może to jest celowe i świadome, dlatego, że taki ma być charakter Disco Polo i że dlatego, że to w ten sposób ma do ludzi trafiać, przez ten kicz.
Moim zdaniem to jest zamierzone. Idealnie wpisuje się właśnie w tą kulturę, no głównie wiejską, ludzi, którzy pochłaniają produkty kultury masowej, no bezwiednie, po prostu podoba im się to. Podobają im się złote łańcuchy, podobają im się złote zegarki, dresy w kant, tak, no nie wiem.
Tu się chyba trzeba cofnąć trochę do historii. Lata 80., kiedy Disco Polo się rodzi i lata 90., kiedy jest taka eksplozja, ale skąd się Disco Polo bierze? Z takich wiejskich piosenek weselnych, które nadały tempo temu wszystkiemu, co się wydarzyło i temu wszystkiemu, co powstało później.
No. No tak, bo przecież to po prostu musi być podnóżkę, żeby się dobrze do tego tańczyło. No,
oczywiście. Więc trudno, żeby to nie zahaczało o kiczu. Niestety, ale wiejskie potupajki właśnie tak wyglądają.
Pewna popularność, czasami pojawiająca się właśnie w środowisku miejskim, co to zauważamy, zastanawiam się, czy to nie może być takie ironiczne, że to nie jest tak, że na poważnie nagle zainteresujemy się Disco Polo, bo to nam się podoba, tylko słuchamy tego w sposób ironiczny. To znaczy wiemy, że to jest słabe i wiemy, że to jest niska masowa kultura, ale słuchamy dlatego, żeby z tego po prostu się pośmiać.
No pytanie, jaki jest cel tej muzyki, ale jeśli chodzi o Disco Polo, to chyba jest to taki cel czysto rozrywkowy.
Bo komuś może się to po prostu podobać, może uważać, że to jest dobre, może uważać, że to jest muzyka dla niego, a komuś może się nie podobać, może doskonale będzie wiedział, że to jest Disco Polo, to jest coś, co...
Gniot
i tak dalej, ale jest śmiesznie, jest zabawnie, jest podnóżkę, to okej, to sobie to puścimy.
No ale też Disco Polo ma swoich wiernych odbiorców, którzy jeżdżą na koncerty, kupują płyty, są zafascynowani całą tą otoczką wokół Disco Polo. Są festiwale muzyki Disco Polo, więc myślę, że jeszcze długo będziemy słuchać tej muzyki.
Czy ty wiesz?
disco polo i o tym, co się teraz dzieje z disco polo, między innymi właśnie przez film, który ukazał się w kinach, myślę sobie też w kontekście na przykład selfie, czyli tego, że wytwarzamy nowy rodzaj estetyki, że to, co kiedyś było ładne, dzisiaj ładne nie jest i szukamy czegoś nowego, czegoś, co będzie estetyczne w jakiś sposób i będzie przyciągało ludzi. Zastanawiam się, czy disco polo też ma jakąś taką swoją estetykę.
To jest estetyka taka bardzo odrębna, powiedziałbym, bo kultura jakoś się zmienia, są różne trendy w muzyce popularnej i są różne inne trendy w ogóle w różnych aspektach kultury, a disco polo cały czas trwa. Ono po prostu, tak mi się wydaje, że ono jest, ono się trzyma i jest jakoś oddzielone od tego wszystkiego i ma jakieś tam swoje grono wyznawców.
Ale to oznacza, że nie jest sztuką?
A to trudne pytanie zadałaś teraz.
No czy disco polo jest sztuką? Jeśli jest pewnego rodzaju działalnością.
Zależy, co nazywamy sztuką.
A no to co nazywamy sztuką?
Przyjęło się w potocznym ujęciu nazywać sztuką, tak mi się wydaje, kulturę wysoką. Natomiast jest jeszcze do tego kultura niska, kultura masowa. Nie wiem, może pytanie z dziedziny kulturoznawstwa.
Czy elementy kultury niskiej nie są sztuką? Czy graffiti na murach nie jest sztuką? Jest.
Jest.
I ma swoją nową estetykę, więc może warto zaliczyć disco polo do grona sztuki i poszukać wyznaczników tej nowej estetyki.
Ja bym się wahał, ale no na pewno znajdzie się ktoś, kogo to zainteresuje właśnie w kontekście sztuki. Myślę, że fakt, że jest robiony film na ten temat, też świadczy o tym, że ktoś się tym interesuje, jak to faktycznie wygląda, jak to działa, że może to jest jakaś sztuka.
Robimy film, jest fajnie, a z drugiej strony ja się zastanawiam, czy nie oczekujemy czegoś ambitniejszego?
Od filmu?
Od filmu, od muzyki.
Na pewno oczekujemy czegoś ambitniejszego.
Ale tak jak już powiedzieliśmy, to jest muzyka dla odbiorców kultury masowej, bezrefleksyjnej.
A kto ogląda film Disco Polo? Kim są widzowie filmu Disco Polo? Czy to są ci wielbiciele Disco Polo, ta jakaś grupa, ta masowość? Czy to są ci ludzie, którzy na co dzień nie słuchają Disco Polo, ale chcą obejrzeć film, żeby coś się o tym dowiedzieć, żeby zobaczyć, jak ta kultura wygląda?
No i właśnie tutaj wśród odbiorców również jest podział. Ci wierni fani muzyki disco polo odbierają ten film jako znakomity, dobra komedia.
Świetny tak. Musical, tak?
No, nie jako w ogóle muzyka. Komedia, że fantastyczny po prostu. A natomiast ludzie szukający głębszego dna, no niestety się zawiedli.
Nie wiem, czy mi uwierzycie, ale ja tak jak ludzie z miasta powiem, że disco polo nie słucham. Przyznam się do tego, że znam, a na film poszłam z czystej ciekawości. Jak ten film został zrobiony, jaka jest obsada, jak aktorzy są w stanie przenieść się do tego świata z lat 90. i pokazać ten cały szał, jaki wtedy był.
I udało im się to dobrze zrobić, czy nie?
Ja dałabym się porwać.
Czyli zaczęliśmy od filmu i podsumowujemy filmem. Jak można to ująć? Film dobry, niedobry, polecamy, nie polecamy?
Film warty obejrzenia z punktu widzenia tego, że disco polo jest częścią naszej polskiej kultury.
Dobre podsumowanie.
Dziękujemy naszemu gościowi, dziękujemy Aniu.
Dziękuję bardzo.
I za chwilkę wracamy po piosence i będzie raport literacki.
Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Czasem aż wstyd przyznać się. Czas nie na
to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim. Nie, 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 nie. Nadszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć sobie.
Witamy w studiu Joanny Łaszcz z raportem literackim. Cześć.
Cześć.
I co nam dzisiaj przygotowałaś?
Byłam ostatnio na spotkaniu autorskim z Martą Maklakiewicz, która wydała na początku tego roku książkę Maklak oczami córki. To jest książka poświęcona jej ojcu Zdzisławowi Maklakiewiczowi, który był genialnym aktorem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych i myślę chyba najbardziej lubianych aktorów PRL-u.
Zaznaczmy, że Zdzisław Maklakiewicz nie był aktorem z wykształcenia.
Tak, był naturszczykiem, natomiast kochał w ogóle występować publicznie, niekoniecznie w filmach, niekoniecznie w teatrze, ale właśnie przed jakimś gronem odbiorców, lubił żartować, wygłupiać się i tak naprawdę ta rola mu wychodziła najbardziej, bo ojcem, jak mówiła córka, no nie był zbyt dobrym. Właściwie w ogóle nie był ojcem, bo bardzo rzadko się pojawiał w domu. Ona widziała go 4 razy i to w momencie, kiedy już była na studiach, po prostu mijała go w autobusie, kiedy jechała na uczelnię. Natomiast właśnie kontakt z nim ograniczała też jego matka, babcia Cesia, która, jak już sama Marta Maklakiewicz mówiła, była osobą tak naprawdę tak zakochaną w swoim synu, że po prostu niewiarygodnie ograniczała mu widzenie z różnymi ludźmi. Tak naprawdę ona bardzo nie chciała, żeby on się żenił i właściwie babcia Cesia trzymała władzę i w sumie jemu to odpowiadało.
A skoro Marta miała z ojcem zły kontakt, to co ją zainspirowało do napisania książki o niedobrym ojcu?
Raczej chodziło tutaj o pewne kwestie, które w niej dojrzewały do tego, żeby właśnie tę książkę napisać. To było 40 lat od jego śmierci, właśnie kiedy wydała tę książkę, więc to było trochę rozliczenie się z przeszłością, jakaś tam forma wyżalenia się, wyrzucenia z siebie tego wszystkiego, chociaż jak mi mówiła, to żalu już teraz nie ma.
A na czym bazowała, pisząc książkę?
Raczej przede wszystkim to były jakieś tam wspomnienia, bo w ogóle ona znalazła taki mały notatnik w pianinie, na którym grał Maklakiewicz i właśnie ona, przeglądając ten dziennik, notatnik, znalazła inspirację i na tym bazowała, no też myślę, że rozmawiała z ludźmi, którzy ją znali i którzy znali jej ojca. Sama zresztą pytałam Martę Maklakiewicz o powody napisania tej książki, a co powiedziała, tego posłuchajmy.
Czułam tą potrzebę w sercu, czułam, że trzeba ojca przedstawić jako bardzo, bardzo wrażliwego człowieka, jakiego wrażliwego aktora, jako kogoś, kto się bardzo sam sobą męczy tak naprawdę. Bardzo jestem zadowolona, że tylu przyjaciół ojca było na spotkaniu i tutaj u Państwa na Wybrzeżu i w Warszawie, że świat nadal się interesuje tym znakomitym aktorem, aczkolwiek takim trochę trudnym, być może kruchym, słabym, nietypowym, ale bardzo uzdolnionym. Do dzisiaj krążą jego anegdotki, jego dowcipy. Taki outsider, samotnik, aczkolwiek bardzo bogaty wewnętrznie i bogaty duchowo.
Oprócz tego, że ja byłam na spotkaniu autorskim, to jeszcze na spotkanie autorskie, tylko z inną autorką i już na zupełnie inny temat, poszedł Michał Fila, nasz redakcyjny kolega. Michał, byłeś na spotkaniu autorskim z panią Anną Janko. Opowiedz nam o tym.
11 marca byłem na spotkaniu autorskim z panią Anną Janko. Jest autorką książki Mała Zagłada. Początkowo była poetką, pisarką, felietonistką i w pewnym momencie dojrzała do tego, by spisać wszystkie rozmowy, wspomnienia związane ze swoją matką, która była świadkiem masakry w małej wsi Sochy na Zamojszczyźnie. Spotkanie było bardzo interesujące, prowadziła je pani Krystyna Chwin, była dziennikarka TVP Gdańsk i rzeczywiście obfitowało wiele ciekawych, bardzo interesujących wątków, szerzej nieznanych publiczności, a szczególnie młodym ludziom, którzy dziś niestety nie interesują się historią swojego kraju, a szczególnie historią II wojny światowej, która no niestety odcisnęła bardzo duże piętno na naszym kraju i na naszym społeczeństwie.
Ta książka tak naprawdę jest ciekawa z punktu widzenia tego, czym ona jest, jaki to jest gatunek i w jaki sposób została napisana.
Sama autorka tak naprawdę nie potrafi zakwalifikować tej książki do jakiegokolwiek gatunku. Podczas rozmowy tak naprawdę wyszło, że jest to pewnego rodzaju list, który kieruje do swojej matki, ale nie tylko. Kieruje również ten list do Polski, do całego społeczeństwa, po to, żeby zrozumieć, co tak naprawdę stało się w tamtej małej wsi. Bo dziś bardzo dużo mówimy o Holokauście, mówimy o obozach koncentracyjnych, mówimy o Katyniu, Wołyniu, ale w ogóle nie mówi się o takich właśnie małych zagładach, o miejscach, gdzie ginęło kilkadziesiąt ludzi, gdzie były palone domy, gdzie ludzie byli gwałceni. Natomiast one w ogóle, te tematy nie znajdują odbicia i zainteresowania wśród społeczeństwa.
Mówiłeś o małej zagładzie. Taki zresztą jest tytuł tej książki i stąd moje kolejne pytanie. Czym jest ta zagłada dla tych ludzi? W jaki sposób się ją wartościuje?
Sama autorka mówi, że nie wolno wartościować, nie można wartościować zagłady, bo tak naprawdę jest to pojęcie bardzo względne. W jaki sposób mamy je mierzyć? Czy liczbą osób, które zostały zabite, zagazowane? Czy mówimy o tragedii, które dotykały konkretne rodziny? I właśnie ten tytuł jest taki oksymoroniczny ze względu, że zagłada nie może być mała. Ona zawsze jest wielka, bo zawsze jest tragedią dla rodziny, dla całego społeczeństwa. Czy mówimy o narodzie, na którym została dokonana na przykład Żydzi? Czy mówimy właśnie o takich małych wsiach, gdzie ludzie ginęli, gdzie członkowie rodziny byli zabici. Odwołuje się też do ludobójstw, które dokonały się później, czyli na przykład Rwanda, na przykład Serbia i Bośnia, gdzie również to były na swój sposób małe i wielkie zagłady.
Ale autorka urodziła się po wojnie, prawda?
Tak, urodziła się 12 lat po wojnie, jest tak zwanym drugim pokoleniem. Nie wzięła udziału bezpośrednio w poczynaniach zbrojnych podczas II wojny światowej, natomiast jak najbardziej przeżywa cały czas tą traumę, bo można by to nazwać, że wyssała ją z mlekiem matki, bo to właśnie jej matka, matka autorki, przeżyła tą zagładę jako 9-letnia dziewczynka i na własnych oczach widziała, jak ludzie byli mordowani przez Niemców i przez Ukraińców.
Na końcu tej książki, to też jest ciekawe, autorka wypisuje wszystkie domy, które zostały zniszczone i rodziny, które zostały zabite. Tego się nie spotyka na co dzień w książkach o II wojnie światowej.
Jak najbardziej nie. Jest to nie jej autorski pomysł, ale jej bardzo bliskiej znajomej i o tym myślę, że najlepiej opowie sama autorka.
To jest coś w rodzaju tablicy pamiątkowej i nie ja jestem autorką pomysłu. Taki spis 88 domów wraz z tą numeracją jest pomysłem Bronisławy Szawary, ludowej poetki pochodzącej z Soch. Ona w takim swoim wspomnieniu wydanym własnym sumptem właśnie coś takiego przygotowała, a ja na podstawie jej spisu, czyli jej wspomnień, jej pamięci ofiar i tych, którzy przeżyli, zrobiłam swój taki indeks tragiczny na końcu mojej książki.
To już jest moje spostrzeżenie, ale będąc na spotkaniu z Wojciechem Tochmanem, który pisze reportaże właśnie o ludobójstwach, wspominał, że oczywiście nie można złapać za rękę morderców, bo oni na przykład już nie żyją albo gdzieś się ukrywają. Natomiast pamięć jest najlepszym rozliczeniem. Trzeba o nich pamiętać, o tych ludziach, którzy ginęli, bo oni nie są anonimowi. Być może są numerami, tak jak na przykład Żydzi w obozach koncentracyjnych, ale jakiekolwiek zapomnienie spowoduje, że tych morderców się nie rozliczy i oni na to po prostu liczą.
Podobało ci się spotkanie?
Jak najbardziej. Byłem już na kilkunastu spotkaniach autorskich i w mojej opinii to było najbardziej wartościowe ze względu na fakty historyczne i że jest tak naprawdę nam to bardzo bliskie, że II wojna światowa tak naprawdę nie zakończyła się przecież wczoraj, ale to jest raptem kilkadziesiąt lat. Za chwilę będziemy obchodzić przecież w maju 70-lecie zakończenia II wojny światowej. Przecież jeszcze ludzie, którzy brali udział podczas działań zbrojnych, żyją.
Nasza audycja już się kończy. Za uwagę dziękuję Państwu.
Marta Demartel
i Maciej Rusinowicz. Do usłyszenia.